Porady ekologa i dzisiaj witam bardzo serdecznie pana doktora Macieja Strawę, nauczyciela w Szkole Leśnej w Goraju, to jest Wielkopolska, koło Trzcianki, koło Piły, 45 kilometrów od Piły, tak mi tu pani redaktor Asia podpowiada. Pan jest myśliwym i leśnikiem. Temat: gospodarka łowiecka, planowanie odstrzału, regulacja liczebności. Tak, w jaki sposób planować użytkowanie łowieckie, jak to się ma do aktualnej liczebności zwierzyny, plan pozyskania zwierzyny, ile możemy odstrzelić zwierzyny, regulacja liczebności dzikiej zwierzyny. Miesiąc temu też mówiliśmy o łowiectwie, ale o tym już pan doktor. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
A to się mówi daszbur, tak?
Tak, i daszbur, tak się pozdrawiają myśliwi i leśnicy.
Daszbur, a co to znaczy, panie doktorze?
No to jest zwrot, takie pozdrowienie wprowadzone 100 lat temu przez inżyniera Wyrwińskiego na Wielkim Zjeździe Myśliwych w Poznaniu w 1920 roku.
Ojej.
Chciał zastąpić niemiecko brzmiące pozdrowienie i zidentyfikować właśnie myśliwych i leśników w ten sposób. Chodzi o to, że bór, czyli inaczej las, ma nam darzyć, mamy z niego korzystać mądrze,
świetnie,
ma nam służyć jako społeczeństwu.
Przepraszam, kto to był?
Inżynier Stanisław Wyrwiński.
Jest Stanisław?
Wyrwiński.
Wry?
Wyrwiński. W 1920 roku, kiedy Polska się odrodziła, kiedy powstawały...
Ale panie doktorze, to byli mądrzy ludzie, prawda?
No właśnie. No, czerpiamy z tej mądrości.
Tak, a u nas teraz też są mądrzy ludzie. I lasy, wie pan, jak słyszę lasy, to aż mi ciepło się robi na sercu.
Dziękuję bardzo.
I widzę te zielone mundury wasze piękne. Ale myśliwi mają inne trochę, prawda?
Tak, leśnicy mają takie koloru oliwkowego, a myśliwi z kolei ciemnozielonego.
Tak, pięknie. No, bardzo ciekawy temat. Ale jeszcze jedno, jeżeli mogę, temacie. Goraj, koło Piły, czyli do Tuczna daleko?
Kilkadziesiąt kilometrów, około 60, także w Tucznie też często bywaliśmy.
Tak.
Natomiast w Goraju koło Czarnkowa mieści się szkoła leśna od 1945 roku. Najstarsza średnia szkoła w Polsce, a tutaj z kolei lasami gospodaruje nadleśnictwo Krucz.
Panie doktorze, i w tej szkole jest wielu uczniów?
Tak, ponad 200.
Gratulacje. To jest dobre wychowanie. Musi to być, bo tam leśnicy to mają coś z takiego, powiedziałbym, wojska, prawda?
No tak, jest to szkoła mundurowa i szkoła z internatem. Prawie wszyscy uczniowie mieszkają w internacie, tylko ci, którzy mieszkają w pobliżu, w okolicznych miejscowościach, dojeżdżają do szkoły. Natomiast wszyscy pozostali są zobowiązani ten regulamin porządkowy internatu spełniać. No a w szkole, tak jak mówię, obowiązują na co dzień mundury. To pozwala nam na kształtowanie tych postaw przyszłych leśników i myśliwych i osób zajmujących się środowiskiem lepiej i łatwiej nam się naucza i wychowuje taką młodzież.
Widać, z tymi, z którymi ja się spotykałem, czy spotykam, oni mają w sobie coś takiego, z takiej zdrowej ambicji. Mają taką ambicję zdrową, takie uporządkowanie, nawet już
no,
tak.
Chyba tak.
Tak. Panie doktorze, a więc o zwierzynie, tak, jak planować użytkowanie łowieckie, jak to mać plan pozyskania zwierzyny, ile możemy odstrzelić zwierząt, tak mi dali tu ściągę. Regulacja liczebności dzikiej zwierzyny. Ojciec Grzegorz mój dał mi taką ściągę. Pewno z panem umawiał to, ale to dziękuję. Tak?
Tak. Rozmawialiśmy na ten temat i miesiąc temu mówiliśmy o monitoringu łowieckim, czyli o określeniu liczebności zwierzyny. To nie jest łatwe, ale są różne metody naukowe, które pozwalają nam na zinwentaryzowanie tej zwierzyny, czyli określenie jej liczebności i zagęszczenia na jednostkę powierzchni, ale też określenia struktur populacyjnych, no bo musimy wiedzieć, żeby gospodarować jakąś populacją, musimy wiedzieć, ile tej zwierzyny mamy, ile jest osobników męskich, żeńskich, młodocianych, jaka jest struktura socjalna, przestrzenna, prawda, płciowa i wiekowa. I o tym mówiliśmy miesiąc temu i to pozwala nam na określenie właśnie przede wszystkim tej liczebności. I kiedy mamy tą liczebność tej zwierzyny, to możemy zaplanować i regulację tej liczebności. Jeżeli chcielibyśmy, krótko mówiąc, utrzymać tą liczebność dotychczasową, to należy odstrzelić tylko tyle osobników, ile przybędzie nam w nowym roku gospodarczym. Wiadomo, że przyroda rządzi się prawami, które próbujemy poznawać, które w dużej mierze znamy, obserwując tą przyrodę, badając ją w sposób naukowy, ale też gospodarując nią praktycznie. I wówczas tworzymy plany łowieckie. Najpierw dziesięcioletnie, tak zwane wieloletnie łowieckie plany hodowlane, które zatwierdza ostatecznie regionalny dyrektor lasów państwowych. Dzieje się to oczywiście we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, z samorządem województwa. I na podstawie tych wytycznych dziesięcioletnich opracowuje się corocznie roczne plany łowieckie. One są takim podstawowym dokumentem, na podstawie którego możemy dokonywać odstrzału. W tym rocznym planie łowieckim, to trzeba wiedzieć, jest oczywiście scharakteryzowany obwód łowiecki, którym gospodarujemy. Polska jest podzielona na niespełna 5000 obwodów łowieckich. Każdy z nich jest inny i to trzeba po prostu w tym planie opisać. Wiadomo, że zróżnicowana jest nie tylko powierzchnia takiego obwodu, ale jego struktura, lesistość, prawda, ilość powierzchnia pól uprawnych, ale też urbanizacja, różne czynniki, które wpływają na prowadzenie tej gospodarki łowieckiej. I przede wszystkim jest tam opisany ten stan liczebny tej zwierzyny, którą gospodarujemy. Czyli musimy dokładnie napisać, ile mamy jeleni, saren, dzików, czy też gatunków drobnej zwierzyny. I wówczas tak przygotowany przez koło łowieckie lub nadleśnictwo, w zależności kto jest dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego, tak opracowany roczny plan łowiecki podlega opiniowaniu. To nie jest tak, że myśliwi sami sobie ustalają te plany i potem je zatwierdzają i realizują. Tak się nie dzieje. Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, która aktualnie obowiązuje od 1995 roku z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi, opiniowanie rocznych planów łowieckich jest w gestii samorządów lokalnych, czyli wójt, burmistrz czy prezydent miasta może się na ten temat wypowiedzieć, czy jego zdaniem ten plan został dobrze przygotowany, czy ma jakieś błędy. Dalej opiniuje Polski Związek Łowiecki na strukturze tej okręgowej, czyli łowczego okręgowego. Dalej Izba Rolnicza, czyli przedstawiciele rolników też mają na to wpływ. W niektórych przypadkach również dyrektor Parku Narodowego, jeżeli obwód graniczy z Parkiem Narodowym, czy jeżeli na terenie obwodu są rybackie obszary, obwody hodowlane, to również instytucje rybackie mogą się wypowiadać w zakresie rocznego planu łowieckiego. A zatem widzimy, że tutaj jest, można powiedzieć, bardzo szeroka konsultacja społeczna, ażeby potem móc prawnie gospodarować tymi zasobami przyrody w postaci zwierząt łownych. No i po takim zaopiniowaniu ostatecznie roczny plan łowiecki dla koła łowieckiego zatwierdza nadleśniczy, a dla nadleśnictwa dyrektor lasów państwowych. To jest, jeżeli chodzi o taką sytuację właśnie prawną, formalną. Natomiast mając tą liczebność zwierzyny, musimy określić również wielkość przyrostu rocznego, czyli ile tych osobników młodocianych przeżyje ten pierwsze dni i tygodnie swojego życia i będzie po prostu powiększało populację danego gatunku. I wtedy, jeżeli chcemy po prostu tą liczebność, którą mamy, a która mieści się w ramach określonych w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym, po prostu o tyle samo, ile przyrośnie tej populacji w postaci młodocianych osobników, tyle odszczeliwujemy. No, w różnej klasie, nie tylko młode odszczeliwujemy, ale też i dorosłe osobniki, prowadząc zasady selekcji takiej indywidualnej, populacyjnej. I to pozwala nam na regulowanie tej liczebności dzikich zwierząt, no, wolno żyjących. One się rozmnażają i siłą rzeczy w krótkim czasie powodowałyby różnego rodzaju konflikty społeczne, gdyby tej zwierzyny było zbyt dużo. To jest kwestia dyskusji, ile tej zwierzyny ma być. My mamy to oczywiście określone, ale różne środowiska mogą się wypowiadać, że tej zwierzyny za mało, a inni z kolei, którzy bezpośrednio mają jakiś problem w postaci na przykład szkód łowieckich, zwłaszcza rolnicy, mówią, że zwierzyny jest za dużo. Ale tutaj to oczywiście, tak jak powiedziałem, jest uregulowane w sposób prawny. No i w danym sezonie łowieckim, w okresie roku gospodarczego, w okresach również określonych w rozporządzeniu dotyczącym czasów ochronnych zwierzyny i czasów polowania, bo przecież nie cały rok nie polujemy na dany gatunek, no bo trzeba zgodnie z zasadami ochrony przyrody pozwolić, żeby w tym okresie rozrodczym samice wychowały w spokoju osobniki młode i w tym czasie nie poluje się na osobniki żeńskie i właśnie te najmłodsze. Tutaj chciałbym jeszcze dodać do tego, że właśnie kiedy mamy taką sytuację dotyczącą jeleni, jako kilka przykładów chciałbym podać, to przyjmujemy, że planujemy odstrzału wielkości, które są zgodne z zasadami właśnie gospodarowania tymi zwierzętami, a mianowicie na przykład w przypadku jeleni to jest do 70% wiosennego stanu łań, co stanowi około 30% wiosennego stanu ogólnego. Przy sarnach jest podobnie, ale przy dzikach zupełnie inaczej. Rozrodczość u dzików jest dużo większa. Taka łania, jelenia czy samica sarny najczęściej rodzi jednego osobnika, jedno ciele czy koźle. Natomiast locha u dzika rzuca 4, 5, 6 małych warchlaków. To powoduje, że taki przyrost zrealizowany u dzików od jednej lochy może wynosić 400-500%, a od całego stanu ogólnego około 200-250%. I często niezrozumiałe jest to, no jak to jest, że myśliwi chcą tak dużo tych jeleni, saren czy dzików odstrzelić. No ale jeżeli 30% co roku przybywa jeleniowatych, no to o te 30% trzeba zredukować tą liczebność. Natomiast w przypadku dzików jest jeszcze bardziej to niezrozumiałe, ponieważ ten przyrost realizowany wynosi powiedzmy 200% czy 250%, czyli od stanu wiosennego przed okresem rozrodczym kiedy mamy na przykład 100 dzików, a my planujemy 200 do odstrzału. No bo te 200 to będą te, które się urodzą i będą potem odstrzelane albo w pierwszym roku życia, albo w następnych latach życia. Także to tutaj chciałbym na antenie radia to zupełnie wyjaśnić. I może jeszcze jedna taka kwestia, ile mamy zwierzyny w Polsce? Szacujemy na podstawie inwentaryzacji, że jeleni mamy niespełna 300 tysięcy osobników, z tego około rocznie 100 tysięcy odstrzeliwujemy. Saren mamy około 900 tysięcy, tutaj posiłkuje się ostatnim rocznikiem statystycznym leśnictwa. i strzelamy prawie 200 tysięcy saren, a dzików mamy około, można przyjąć 200 tysięcy osobników, ale strzelamy około 330 tysięcy tych osobników. Zupełnie inaczej wygląda w przypadku zwierzyny drobnej. Zajęty szacujemy, że mamy 800 tysięcy, a strzelamy tylko 12 tysięcy. To jest około 1,5% populacji. Niestety tak w przypadku zwierzyny drobnej to wygląda, że tych zajęcy, kuropat, bażantów mamy bardzo mało i ten odstrzał jest tylko w niektórych regionach Polski prowadzony, zwłaszcza w centralnej i wschodniej Polsce, gdzie jeszcze rolnictwo nie zmieniło tego krajobrazu rolniczego tak bardzo jak w innych regionach Polski. Myślę, że to takie najważniejsze informacje, które chciałem przekazać, mówiąc o tym użytkowaniu łowieckim, czyli planie pozyskania zwierzyny, który ma na celu regulowanie liczebności dzikich zwierząt wolnożyjących.
Niesamowite, tak słucham. Panie doktorze, czy może odbierzemy jakiś telefon?
Bardzo proszę.
Jeżeli jest jakiś telefon, to czy państwo możecie zatelefonować szybciutko, zapytać? No właśnie, czyli trzeba, myślistwo to jest dobrodziejstwo, prawda? Wy jesteście jak, powiedziałem, również jak lekarze dla ludzi, to dla natury. Tak.
No tak, no każde środowisko, każdy zawód, każda profesja jest potrzebna i żeby gospodarować zasobami przyrody, no muszą być osoby, które do tego są przygotowane, wykształcone, posiadają odpowiednie kwalifikacje, zdały egzaminy, no bo przecież żeby zostać myśliwym, no to trzeba odbyć roczny staż w kole łowieckim, trzeba zdać egzaminy, które mają charakter państwowy i które mają kilka etapów, uzyskać potem pozwolenie na broń od policji, żeby móc po prostu odpowiedzialnie wykonywać łowiectwo.
Tak. I odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo. Proszę, słucham.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Andrzej z Podlasia.
Bardzo nam miło, panie Andrzeju.
Jestem rolnikiem, no i właśnie kwestia dzików mnie interesuje, bo cały czas się mówi o redukcji stada, a z tego, co pan doktor mówi, to w ogóle nie, łowczy nie planują redukcji stada, tylko utrzymanie stada na tym poziomie. A przecież ASF szaleje. I druga sprawa to jest sprawa łosi. Łosi zrobiło się w Polsce z kilkuset sztuk do 30 parę tysięcy. I jest dalej zakaz odstrzału i coraz większe szkody są i w plonach, a przede wszystkim najwięcej wypadków drogowych z udziałem zwierząt to jest z udziałem łosi. I tego nikt nie bierze pod uwagę. To wszystko, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze.
Tak, no bardzo dobre i trafne pytania. Ja oczywiście mówiłem o ogólnych zasadach tego planowania, natomiast oczywiście wiedząc, ile jest poszczególnych gatunków zwierzyny, możemy decydować o tym, że jeżeli jest ta ilość, którą chcemy, no to po prostu odstrzeliwujemy tylko ilość tego przyrostu rocznego zrealizowanego. Natomiast jeżeli jest zbyt mało zwierzyny, no to musimy ograniczyć pozyskanie, żeby tej zwierzyny było więcej. Z kolei w przypadku takim, kiedy tej zwierzyny jest za dużo, poszczególnych gatunków, zwłaszcza dzików, no to oczywiście planujemy więcej, większy odstrzał niż przyrost roczny. W sytuacji dzików mamy dzisiaj taką sytuację, która powoduje, że bardzo duży rozwój rolnictwa spowodował wielkoobszarowe uprawy, zwłaszcza tych wysokobiałkowych gatunków roślin jak kukurydza czy rzepak. No i to też powoduje zwiększenie rozrodczości u dzików. Nie chcę tutaj tego tematu za bardzo rozwijać, ale ze względu na wielkość szkód, które dziki powodują w uprawach rolnych, ale również i zagrożenie ASF-u, czyli afrykańskiego pomoru świń, spowodowało, że od paru lat my ograniczamy tą liczebność dzików i w wielu miejscach w Polsce jest dzików o wiele mniej, kilkukrotnie mniej niż było przed laty. Nie da się wystrzelać wszystkich osobników danego gatunku, to jest po prostu technicznie niemożliwe. Natomiast istotnie ograniczyliśmy ten, zwiększając plany pozyskania o kilkaset procent. Także pewnie jeszcze w niektórych miejscach jest sporo dzików, ale na przykład w obwodach mojego koła łowieckiego jest kilkukrotnie mniej. A nawet znam miejsca, gdzie dzików prawie już nie ma. Zwłaszcza jeżeli dany obszar został tą epizodią afrykańskiego pomoru świń objęty, to rzeczywiście jest smutny obraz, kiedy jesteśmy w lesie czy na polach i mamy świadomość, że nie ma tam ani jednego dzika. Z kolei, także tutaj my jako myśliwi leśnicy dbamy o to, żeby tych dzików było mniej, żeby również nie ponosić tego obciążenia finansowego ze względu na rekompensaty, które wypłacamy jako myśliwi rolnikom z tytułu szkód, które zwierzyna powoduje w uprawach i płodach rolnych. Natomiast jak chodzi o drugi temat łosia, to rzeczywiście od ponad 20 lat obowiązuje moratorium na łosia. Łoś jest gatunkiem łownym, na którego od ponad 20 lat nie polujemy. I dzisiaj jest już ponad 30 tysięcy łosi. Nigdy w historii Polski nie było tyle łosi, ile mamy teraz. Rzeczywiście powinniśmy polować na łosie, ograniczyć tą liczebność. One powodują bardzo dużo szkód, a poza tym są przyczyną wielu kolizji drogowych i to jest uciążliwe dla społeczeństwa. No my też wysłuchujemy tych żalów wielu ludzi, ale nie mamy na to wpływu. To po prostu zależy od ministerstwa, od rządu, od ustawodawcy. Myśliwi nie mają na to bezpośredniego wpływu. My realizujemy tylko to, co jest dozwolone prawem. No, nieodżałowany profesor Jan Szyszko próbował kiedyś wprowadzić, znaczy odwiesić to moratorium, ale po jednym dniu musiał wycofać się ze swojej decyzji.
Tak, no profesor Szyszko, niezwykły człowiek, brakuje,
tak, brakuje. Oczywiście.
Tak, panie doktorze, mamy następny telefon, ale a propos jeszcze tych dzików, widziałem na świętego Józefa koło klasztoru, też tak podjeżdżam, a po mieście potrafią chodzić dziki. No,
to jest kłopot wielu dużych miast, zwłaszcza z tego powodu, że tereny administracyjne miast wyłączane są z terenów obwodów łowieckich. No i my już nie mamy na to wpływu. Po prostu tam dziki w tych lasach czy zakrzaczeniach wokół dużych miast się rozmnażają. No i stanowią problem, ale to już nie jest w dyspozycji myśliwych. My tam nie możemy polować, to już jest kwestia po prostu miasta. Jak sobie
z tym, że to jest też kwestia bezpieczeństwa, prawda?
No niestety tak. Tak. Oczywiście dzikich zwierząt nie powinno być w miastach. To stanowi zawsze problem.
Tak. I odbieramy też następny telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani. Kto mówi?
Mówi Rozalia z Rokicin.
Proszę pani, Rosa.
Chciałam zapytać, bo usłyszałam, że zajęcy wiem, że jest tak mało, a jeszcze obstrzeliwują. O to mi chodzi.
Tak. No, jeżeli można odpowiedzieć już na to pytanie.
Pani Rosalie, tak, dziękuję pani.
No tak, i dziękuję bardzo.
Tak.
Nie, dziękuję. To oczywiście jest sprawa związana z tym, że zwierzęta łowne podlegają użytkowaniu łowieckiemu, podlegają inwentaryzacji i można na nie zgodnie z planem zatwierdzonym polować. W większości kraju nie poluje się na zające, ponieważ ich jest rzeczywiście niewiele. ale są obszary kraju, centralnej i wschodniej Polski, zwłaszcza Kielecczyzna, Lubelszczyzna, gdzie tych zajęcy jest sporo. No i teraz właściwie można sobie łatwo odpowiedzieć na to pytanie. No albo zjedzą te zające lisy, albo przejadą kierowcy na drodze, albo część z nich zostanie spożytkowana przez myśliwych po wcześniejszym upolowaniu. Więc my przecież polujemy między innymi po to, nie tylko dlatego, żeby odstrzelić tą zwierzynę, ale żeby również korzystać zwłaszcza z mięsa tych dzikich zwierząt, które jest bardzo smaczne i zdrowe. Zając do takich gatunków należy, w związku z tym jest no, takie filozoficzne, moralne uzasadnienie polowania na ten gatunek. Oczywiście, jeżeli są gatunkami łownymi, również drapieżniki, którego mięsa nie jemy, ale wtedy korzystamy najczęściej z pięknych skór, z futra. Zatem to spożytkowanie tych zasobów przyrody jest i wykorzystanie musi być mądre, uzasadnione i zawsze tak musi się dziać. Nie strzelamy zwierzyny po to, żeby ją zakopać czy zutylizować, tylko zawsze chcemy wykorzystać ją praktycznie.
Dziękuję. I następny telefon.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Kłania się rolnik z Opolszczyzny. Mam taki, bo tutaj rolnicy właśnie mają problemy z żurawiami na polach. To są ogromne stada, a szkody robią też ogromne, a są pod ochroną. Co z tym zrobić? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
No to jest problem, który dotyczy wielu gatunków chronionych, które powodują szkody. Niektóre gatunki... za szkody powodowane przez niektóre gatunki chronione wypłacane są odszkodowania, ale to nie przez myśliwych, tylko przez Urząd Marszałkowski z budżetu państwa, a niestety niektóre gatunki powodują szkody i nie bardzo można uzyskać odszkodowanie, między innymi żurawie. To jest gatunek chroniony, myśliwi nic do tego nie mają, zresztą od wielu właściwie można powiedzieć setek lat nie polowało się na żurawie, więc nie ma takich tradycji i my pewnie nie chcielibyśmy strzelać do żurawi, zwłaszcza w drodze jakby polowania, ale jeżeli zmienią się przepisy, ustawa, jeżeli na ten gatunek będą wydawane odstrzały redukcyjne, no to ktoś będzie musiał to pewnie robić, no bo innego wyjścia nie ma. Ja pamiętam jeszcze 30 lat temu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem żurawie, to byłem zachwycony, bo tak mało było tych ptaków, a teraz naprawdę jest ich bardzo dużo, właściwie plaga i są bardzo uciążliwe. Myślę, że jeszcze jest szansa na podstawie przepisów cywilnych występowania o takie odszkodowania, ale to jest pewnie bardzo trudne, jeżeli nie regulują to przepisy, rozporządzenie ministra w sprawie właśnie szkód łowieckich, szacowania tych szkód, wypłacania odszkodowań. To inaczej, to jest bardzo trudno to wyegzekwować.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Czas nasz się kończy. Dziękuję serdecznie i życzę bardzo wiele sukcesów. Cieszę się, że jest szkoła, właśnie szkoła leśników, prawda? Myśliwych. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I pozdrawiamy gorąco Goraj w Wielkopolskim i pana doktora Macieja Strawę. Dziękuję serdecznie, panie
Dziękuję,
doktorze.
Dziękuję, ojcze dyrektorze. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże państwu i wszystkim leśnikom myśliwym. Dziękujemy. Daszbur.